A w studiu wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii UMCS.
Witam jeszcze raz.
Panie doktorze, przed przerwą zaczęliśmy rozmowę na temat morderstwa i konsekwencji politycznych morderstwa, które wstrząsnęło właściwie całą Europą, 27-letniego reportera śledczego Jana Kucjaka. Padają różne oskarżenia w kierunku polityków, ich lekceważenie, ich obojętność, niereagowanie na ostrzeżenia pod adresem dziennikarza, które w konsekwencji mogły mieć wpływ w związku z tym morderstwem. Ale to jest też okazja do tego, jak media, jak dziennikarze byli, czy są postrzegani na Słowacji. Przeczytałem taką analizę Ośrodka Studiów Wschodnich, dostępną także na stronie internetowej ośrodka. I tam można przeczytać, że premier Fico przez lata wulgarnie komentował pracę dziennikarzy, stąd też w kontekście zabójstwa Jana Kucjaka część komentatorów obarcza go odpowiedzialnością za stworzenie nagonki na media. No więc jak to jest? Słusznie rzeczywiście te oskarżenia padają?
Tak, faktycznie się często właśnie, kiedy padały jakieś niewygodne pytania ze strony dziennikarzy, bardzo często wulgarnie o nich wypowiadał. To nawet tutaj zacytuję, że określał ich jako prostytutki, prawda? I to nawet w ostatnim czasie. Czyli każde jakieś niewygodne pytanie tworzyło jakąś bardzo negatywną odpowiedź pana premiera, ale nie tylko, prawda? Bo to generalnie strony rządowej.
To jest,
tworzono po prostu zły klimat.
Ale to jest cecha charakteru konkretnego polityka, czy reakcja na nie wiem, na postępowanie środowiska dziennikarskiego? Jak to należałoby tłumaczyć?
To jest dobre pytanie. No, też pamiętajmy, że Smer i sam Robert Fico jest przy władzy już bardzo długo, prawda? Czyli to nie jest niedoświadczony polityk, tylko wręcz odwrotnie. Bardzo doświadczony polityk na Słowacji, który już od kilkudziesięciu lat właściwie w tej polityce jest. Więc wydaje mi się, że czasami to jest chyba specjalne tworzenie takiego klimatu poprzez takie wypowiedzi, bo nie sądzę, żeby on ulegał emocjom. Jakiś młody, niedojrzały polityk może sobie czasami stracić nerwy i coś takiego powiedzieć. Wydaje mi się, że zbyt długie rządzenie, przejęcie tych większości...
Władza deprywuje po prostu.
Dokładnie. Że to spowodowało, że rząd sobie już może pozwolić na tego typu sytuację i faktycznie tu został taki dosyć zły klimat wokół dziennikarzy, wokół organizacji pozarządowych stworzony w ostatnich latach na Słowacji.
A to dlatego, że one szczegółowo, bacznie przyglądają się, patrzą władze na ręce? Czy po prostu, nie wiem, popełniają takie błędy, że trzeba je krytykować?
Też. Oczywiście patrzą na ręce i oczywiście każde media powinny patrzeć władzy na ręce, chociaż też trzeba przyznać, że ten system medialny na Słowacji jest bardzo specyficzny, bo on jest w dużym stopniu właśnie zoligarchizowany. Tak naprawdę większość mediów słowackich, czy są to telewizje prywatne, czy gazety prywatne, te takie najbardziej poczytne jak Prawda czy SME, one są w rękach takich dużych grup kapitałowych, JNT i Penta. Albo jakiegoś tam, powiedzmy, kapitału niemieckiego, kapitału amerykańskiego, teraz jakiś tam kapitał chiński się zaczyna pojawiać. I z drugiej strony rząd ma bliskie relacje z tymi dużymi firmami, tymi przedsiębiorstwami finansowymi jak JNT i Penta, co powoduje, że jakby ta niezależność dziennikarska do pewnego stopnia się kurczy. Czyli z jednej strony część dziennikarzy stara się patrzeć władzy na ręce, krytykować ją. Z drugiej strony mają coraz mniej możliwości, bo te media są po prostu przejmowane. Oczywiście często właściciele, jak przejmują dane medium, mówią, że okej, będziecie państwo mieli dalej swobodę mówienia to, co chcecie, ale rzeczywistość może być inna. Ktoś zrobi jakiś krytyczny artykuł czy program i mogą stracić pracę, tak więc też jest taka podskórna jakaś autocenzura się pojawia. Więc tam występuje bardzo silna oligarchizacja w tym momencie.
To trochę tak jak też sięgając nieco dalej, w pewnym momencie swojej działalności Viktor Orban, premier węgierski, doszedł do wniosku, że jednym z elementów jego działalności politycznej musi być ogromny wpływ na media. Co się rzeczywiście wydarzyło? Czy takie zapędy również ma premier Fico? Czy on przy tej oligarchizacji właśnie, podporządkowaniu kilku koncernom najważniejszych mediów, chciałby przejąć kontrolę, chciałby mieć wpływ na największe media na Słowacji?
Wydaje mi się, że każdy polityk chce rządzący, prawda? Bo oczywiście są media publiczne i tutaj władza ma mniejszy lub większy wpływ, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o te prywatne media, które są często najbardziej krytyczne, wydaje mi się, że tak. Znaczy oczywiście ten wpływ nie będzie bezpośredni. Pamiętajmy, że władze mogą bardzo różnie wpływać na media prywatne. No, dać reklamy, nie dać reklam, prawda? Dać jakąś koncesję, nie dać. Więc wydaje mi się, że te duże grupy kapitałowe będą raczej starały się żyć dobrze z obecną władzą. Może za dużo nie pisać o tych, prawda, jakichś wielkich aferach, albo w jakiś taki sposób może łagodniejszy. Więc na pewno taki wpływ częściowy władza by chciała mieć. Aczkolwiek patrząc na te ostatnie artykuły właśnie po tym zabójstwie dziennikarza, widać, że jednak to dotknęło dziennikarzy z tych największych mediów i tu taka była solidarność ponad podziałami, bo są te lewicowe, prawicowe gazety, prawda?
Zresztą były deklaracje, są deklaracje, padły konkretne zapowiedzi, że dziennikarze słowaccy będą działać ramię w ramię, żeby wyjaśnić, niezależnie od linii programowych, będą działać razem, żeby wyjaśnić, doprowadzić do wyjaśnienia tej sprawy. Tę solidarność już trochę widać, bo rzeczywiście pojawiają się kolejne wątki na podstawie tego, co udało się ustalić Kucjakowi, prawda?
Dokładnie. Nawet został stworzony taki specjalny międzynarodowy zespół dziennikarski.
Tak, bo dziennikarze
poprosili, czy mogliby właśnie jakby kontynuować tą pracę. To są dziennikarze z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Włoch. Z Polski miał być dziennikarz z Onet.pl. To powstało też z inicjatywy właściciela tej strony internetowej Actuality.sk, tam gdzie pracował właśnie pan Kucjak. To jest taki duży portal internetowy, taki informacyjny, polityczno-społeczny. On należy do tego koncernu Ringer Axel Springer i to między innymi z ich inicjatywy powstała idea tego zespołu. Ci dziennikarze mają przyjechać na Słowację i jakby kontynuować to śledztwo. Axel Springer zagwarantował im między innymi tłumaczy, pomoc przy tłumaczeniach i tak dalej. Zobaczymy, no być może uda im się ustalić w taki sposób operacyjny, dziennikarski, dużo więcej niż temu oficjalnemu
zespołowi.
Ale to
się już i trochę poniekąd dzieje, bo tak wystarczy rzucić okiem na depesze i pojawiają się informacje, że ci dziennikarze właśnie już docierają do kolejnych wątków. Być może są to wątki, do których już dotarł Kucjak, ale wracają choćby do tego, że w mediach i były sygnały o powiązaniu włoskiej mafii z jednym znanym biznesmenem słowackim już w 2013 roku. To też jakby dowodzi, że było jakieś lekceważenie ze strony służb.
Ja powiem więcej, że nawet taka specjalnie tutaj na program państwa zrobiona kwerenda tych informacji o tej mafii włoskiej we wschodniej Słowacji pokazuje, że te rodziny, te klany włoskie, to konkretnie rodziny Wadala i Roda, one się pojawiły już nawet w latach 90. na wschodniej Słowacji. To jest ciekawe, że już w latach 90., kiedy ta sytuacja polityczna na Słowacji była jeszcze bardziej skomplikowana niż teraz, to były rządy Meciara, pamiętajmy, po transformacji, po rozpadzie Czechosłowacji. Oni przyjechali do Michalovec, to jest takie niewielkie miasto na wschodzie Słowacji, niedaleko granicy węgiersko-ukraińskiej. Tam zaczęli skupywać ziemię, tworzyć spółdzielnie rolnicze, prowadzić hodowlę i przy okazji taką działalność nie do końca legalną.
Upłynniać nielegalnie.
Czyli z jednej strony łączyli właśnie taką legalną działalność, tą nielegalną, plus te właśnie koneksje z włoską stroną, prawda, tych rodzin. co pokazuje, że problem nie jest taki do końca nowy.
Prawda? Ale też czytając te fragmenty tekstu, czy tekst niedokończony Jana Kucjaka, w którym on zaczyna opowieść swoją dotyczącą bardzo poważnych zarzutów, zatrzymaniem przez policję, kiedy jedzie biznesmen swoim Fiatem Punto, gdzieś tam widzi patrol policji, więc automatycznie wycofuje, ucieka.
Próbuje uciekać. Później się okazuje, że tam broń jest.
To film gangsterski, taki stereotypowy, byśmy powiedzieli, a to się działo u naszego sąsiada w centrum, można powiedzieć, Europy. Mhm.
Dokładnie, to jest bardzo zaskakujące, aczkolwiek poza takim wątkiem stricte kryminalnym, prawda, z tą bronią i tak dalej, no to też jest, tu widać tą jakby ewolucję tych grup przestępczych, bo z tego co czytałem, no to te właśnie rodziny Włochów żyjące na wschodniej Słowacji z duchem czasu na przykład zaczęły wyłudzać fundusze unijne. Czyli Słowacja weszła do Unii Europejskiej, tam na wschodzie są tereny rolnicze na wschodzie kraju, czyli duży potencjał do dostawania pieniędzy i zaczęli wyłudzać, prawda? Podawać jakieś nieprawdziwe dane, że mają więcej ziemi niż faktycznie mają. Zaczęły się oszustwa podatkowe, czyli też takie, nie takie typowo kryminalne, tylko raczej finansowe przekręty.
Mafia poszła z duchem czasu.
Dokładnie, jakby ewolucja.
Biegała z pistoletami.
Wcześniej z pistoletami,
ulicach,
teraz to się chyba nie do końca opłaca.
Teraz z dokumentami w urzędach.
Teraz są dokumenty, dobry prawnik, dokumenty, zaczęto wyłudzać ten VAT, prawda, słowacki, z drugiej strony tam jakieś niepłacenie pracownikom w tych olbrzymich firmach rolniczych, które te rodziny zaczęły prowadzić, bo to są jakieś olbrzymie biznesy, warte tam po 100 i więcej milionów euro. I to jest bardzo ciekawe, no i przy okazji oni też mają bliskie kontakty z politykami, prawda, słowackimi, czyli okazało się, że przed kampaniami ci przedstawiciele, ci biznesmeni włoscy, no zawsze wspierali Smer, prawda, i mieli dostęp do tych najważniejszych polityków, zarówno w regionie, tam na wschodzie, który jest przy okazji najbiedniejszym regionem Słowacji, bo wschodnia Słowacja jest najbiedniejsza.
I jednym z najbiedniejszych
tak,
w Unii Europejskiej.
I w Unii Europejskiej, bo tam jest najwyższe bezrobocie, tam nie ma właściwie przemysłu, to są tereny rolnicze, tak jak mówiłem, infrastruktura też ma wiele do życzenia, prawda, zresztą ja tam byłem ponad rok temu, to faktycznie to się różni od zachodniej
wioski,
Słowacji.
Tak,
takie malutkie wioski, dużo ludności romskiej, tam na wschodzie właśnie.
Dosyć niebezpiecznie, przestępczość.
Przestępczość, to jest granica też z Ukrainą, prawda, tam przemyt kwitnie, przemyt ludzi, broni, narkotyków i tak dalej, więc taki teren dosyć specyficzny. No ale widać, że no ta przestępczość jak najbardziej znalazła sobie taki region, znalazła tą protekcję polityczną. Tam jest ta kwestia tej byłej modelki, pani Marii Troszkowej, która zrobiła gigantyczną i szybką karierę, dostała się do kancelarii premiera Fico, teraz się podała do dymisji, ale tam też
odsunięta została.
Tak, i te powiązania z tymi biznesmenami włoskimi zostały jakby przez dziennikarzy pokazane. Ona miała też dostęp podobno do informacji tajnych. Podobnie pan William Jaszań, który był dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Państwa. To był były polityk, pełnił bardzo ważną funkcję. Okazało się, że on też miał kontakty z tymi biznesmenami i jednocześnie dostęp do takich strategicznych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Oni oczywiście się podali do dymisji po wybuchu tej całej afery, ale to pokazuje, że jakby stworzył się taki klasyczny układ, prawda, że z jednej strony mamy biznes, polityków i jakieś grupy przestępcze. Bardzo niebezpieczna sytuacja.
No jak się okazało, tak, szczególnie dramatycznie skończyło się to dla dziennikarza, a no mamy też jakąś reakcję środowiska międzynarodowego, poza oczywiście tą solidarnością, o której powiedzieliśmy, zawodową, dziennikarską, jakąś formą wsparcia w wyjaśnianiu. Parlament Europejski zapowiada tą misję właśnie obserwatorów, 8 europarlamentarzystów, ma też badać tę sytuację. To raczej pewna jakaś, pewien rodzaj kurtuazyjnej,
chyba tak, takiej politycznego jakiegoś, powiedzmy, zaangażowania.
Niż realnych. No ale dzisiaj najważniejsze chyba pytanie brzmi, czy jest szansa na to, żeby okoliczności tej tragedii wyjaśnić do końca. Bo oczywiście mamy te deklaracje polityków, przedstawicieli służb, że zrobią wszystko, żeby to wyjaśnić. Jest nagroda, prawda? Tylko na ile to jest właśnie kwestia pod publiczkę, a na ile realnych możliwości. Czy dzisiaj jest szansa na to, żeby tę śmierć wyjaśnić? No i w domyśle zdetonować ten nieczysty układ rządzący Słowacją.
No na pewno nie zrobi tego ta delegacja Parlamentu Europejskiego, bo tak jak pan wspomniał, to jest raczej kurtuazyjne stworzenie takiej delegacji, wysłanie na Słowację. No to musieliby być naprawdę jacyś eksperci w tej dziedzinie, prawda, którzy się tym zajmują. Jeżeli to będą zwykli europosłowie, to podejrzewam, że to się po prostu rozejdzie. To będzie taka typowa polityczna, prawda, delegacja. Trudno mi się tutaj jakby w tym momencie wypowiedzieć, bo nie wiem, kto tam będzie w składzie, z jakich państw i tak dalej. Ale to bym traktował jako takie raczej nieistotne wydarzenie. No, najbardziej liczę oczywiście na te zespoły. Ten zespół dziennikarski po pierwsze, no bo jest o tyle obiektywny, że jest międzynarodowy, są różni dziennikarze z różnych państw i tutaj jest szansa, że to będzie jakoś obiektywnie badane, a po drugie no ten zespół, który oczywiście rząd zadeklarował powołanie. Czy ja liczę na to, że jednak właśnie prokuratorzy, policja, czy przede wszystkim służby specjalne, SIS, prawda, te cywilne służby, zajmą się tą sprawą i na poważnie i to wyjaśnią, co jest problemem. To dotyka właśnie najwyższych polityków SMER,
no to może
co może jakoś utrudnić działanie tych właśnie instytucji państwowych, bo ci konkretni funkcjonariusze, prokuratorzy podlegają, prawda, służbowo pod tych polityków, tak więc może bez jakiejś rekonstrukcji rządu będzie bardzo ciężko tutaj dokonać tych zmian, no bo właśnie żądano między innymi dymisji szefa policji, właśnie pana Kaliniaka, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na razie do tego nie doszło.
Czyli trochę tak
Czy się wyjaśni, to tak... Ja jestem troszeczkę sceptyczny. My oczywiście poszliśmy tym tropem nawet w dyskusji z tą mafią włoską, ale to niekoniecznie musi być ten trop. Nawet jak rozmawiałem z moim przyjacielem ze Słowacji, który też jest naukowcem, analitykiem, on powiedział, że okej, no ta mafia funkcjonuje, ale ona się zajmuje raczej takimi właśnie przestępstwami finansowymi, prawda? Czy jakieś wyłudzenia funduszy, wyłudzenia VAT, ale niekoniecznie musi zabijać, prawda? Bo to nie jest na rękę. Więc może trop jest gdzieś indziej, prawda? Może akurat te powiązania z politykami, może tu jest jakaś opcja, dlaczego doszło do tego morderstwa. Więc może być bardzo trudno. Ja jestem bardzo sceptyczny co do szybkiego wyjaśnienia tej sprawy, no ale kibicuję tym zespołom, kibicuję Słowakom, żeby udało im się oczyścić sytuację.
To kibicujemy i my. Doktor Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii UMCS, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król, który audycję zrealizował. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.